dobre książki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Michał Jędrzejek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Filozof, redaktor miesięcznika Znak i nowiutki numer styczniowy, noworoczny. Przed nami Daj chłopaka takiego chłopaka, cytat z Micro Music.
Tak jest. A numer o męskości.
O męskości, znakomita okładka Macieja Sieńczyka. Tutaj mamy dwóch takich chłopaków na okładce, a pod Daj chłopaka takiego chłopaka pytania, w jaki sposób budować nowe wzorce męskości, dlaczego to tak trudno znaleźć sensownego partnera, jak wychować wrażliwego syna, to tematy, nad którymi pochylają się autorzy Znaku w tym numerze i to takie kompleksowe spojrzenie, bo mamy tutaj i filozofię, i psychologię, i socjologię, i też literaturę. Dlaczego kryzysem męskości postanowiliście się zająć w tym numerze?
Przyznam, że sam jakoś nie lubię tego sformułowania kryzys męskości, chociaż ono się pojawia też tutaj w jednym z tekstów.
No, kryzys mężczyzn.
Tak, bo sam taki termin kryzys męskości trochę zakłada, że coś było lepiej, a teraz jest gorzej. A myślę, że po prostu następuje pewna zmiana w modelach męskości i rzeczywiście z tą zmianą może się łączyć pewnego rodzaju dezorientacja. Mężczyźni trochę tracą jakąś dotychczasową rolę, no nie tylko rolę jakichś wojowników, ale może też rolę na przykład głównego żywiciela rodziny, który na przykład niekoniecznie podejmuje się jakichś ról opiekuńczych. A właśnie stawiane są przed nimi nowe zadania, czyli to, żeby byli też empatycznymi, dojrzałymi, ciepłymi partnerami i rodzicami. I no, wiele osób ma jakiś kłopot w tym, żeby odnaleźć się w tej nowej roli. Odnaleźć się też w towarzystwie kobiet wyemancypowanych i szukających bardzo świadomie takich nowych partnerów. I jakoś stwierdziliśmy, że to jest taki temat gorący, temat, o którym warto podyskutować. No i zaprosiliśmy grono świetnych autorów, akurat samych mężczyzn, od filozofa Andrzeja Ledera, przez psychoterapeutę Jacka Masłowskiego, po takich autorów piszących o zdrowiu mężczyzn. No i chcemy się przyjrzeć temu, jaka ta męskość dzisiaj jest.
Co robić po kryzysie męskości? To jest tytuł tekstu Andrzeja Ledera i w taki syntetyczny sposób pisze on o różnych zagadnieniach z tym związanych.
Tak, Andrzej Leder, świetny filozof, psychoterapeuta, pokazuje, że właściwie ta rewolucja feministyczna już się w jakimś sensie dokonała. To znaczy, oczywiście dalej mówi się na przykład o nierówności płci w zakresie zarobków, że istnieje taka luka płciowa między kobietami a mężczyznami, że nawet na tych samych stanowiskach kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Ale Leder przekonuje, że ta zmiana w takim sensie normatywnym już się dokonała. To znaczy nie, jakby prawie nikt poza jakimiś zupełnymi marginesami nie głosi tez o jakiejś wyższości mężczyzn nad kobietami. Gdy Janusz Korwin-Mikke przed wyborami pojawił się na zebraniu takiej tajemniczej fundacji Patriarchat, która takie tezy głosiła wprost, no to później oskarżono go, że to właśnie był powód, dla którego ta Konfederacja straciła tuż przed wyborami kilka procent poparcia i osiągnęła słaby wynik. I Leder opisuje to w takiej długiej perspektywie, porównuje mężczyzn do arystokratów w XIX wieku, którzy także zaczęli tracić uprzywilejowaną pozycję wobec mieszczan, tak jak mężczyźni w pewnym sensie tracą ją, no może nie wobec kobiet, no ale jakby po prostu tracą tą uprzywilejowaną pozycję, ponieważ nagle kobiety i mężczyźni stali się równi w tej konkurencji. No i muszą się jakoś w tej nowej sytuacji odnaleźć, w tej sytuacji traconego przywileju i jeszcze co jakiś czas odzywają się w nich te dawne formy, jak gdyby ten przywilej był dla nich jeszcze czymś naturalnym, ale ta rewolucja jest już w pewnym sensie za nami I zawsze jak myślę o jakichś narzekaniach na feminizm, to uderza mnie to, że jak gdyby one abstrahują od tego długiego trwania, że dla nas w tym momencie jest czymś niewyobrażalnym, na przykład ten brak prawa kobiet do edukacji wyższej, a to była jeszcze rzeczywistość, no pod koniec XIX wieku dopiero pojawiły się pierwsze studentki na Uniwersytecie Jagiellońskim. I jak gdyby każda krytyka feminizmu powinna zacząć się chyba od takiego uczciwego spojrzenia na to, jak wyglądała ta wielowiekowa nierówność kobiet i mężczyzn. I Leder mówi też coś takiego, co mi jakoś utkwiło w głowie, że ta nowa męskość powinna być taką męskością, jak pisze, potrafiącą grać na różnych melodiach. Ponieważ z jednej strony chcemy mężczyzn tych partnerskich, opiekuńczych, równościowych, ale dalej pojawiają się w naszym otoczeniu takie sytuacje, gdy potrzebna jest, że tak powiem, bardziej tradycyjna męskość. I chyba to doświadczenie wojny w Ukrainie też jakoś przypomniało o tym, że dalej w kontekście na przykład wojskowości pojawia się taki podział, że to mężczyźni są zobligowani do służby wojskowej, a kobiety wtedy bardziej troszczą się na przykład o dzieci albo z reguły pracują gdzieś na zapleczu. I jak gdyby ten nowoczesny mężczyzna, trochę tak jak nowoczesna kobieta, powinien potrafić grać na różnych instrumentach, różne melodie. To znaczy z jednej strony być kimś ciepłym, otwartym, serdecznym w relacjach międzyludzkich, a z drugiej strony gdzieś może się pojawić też takie zobligowanie nawet do służby wojskowej w sytuacji wojny i ono jakby spadnie bardziej na mężczyzn niż na kobiety.
Leder tutaj dokonuje takiego podziału na mężczyzn mieszkających na globalnej północy i jest globalna północ i globalne południe i to właśnie ci mężczyźni na globalnej północy utracili dominującą pozycję, pisze.
Tak, i też zadaję takie interesujące pytanie, czy jakaś zmiana w Europie, która się dokonuje wraz z większą liczbą migrantów właśnie z globalnego południa, nie prowadzi do jakichś paradoksalnych sojuszy, bo zwraca uwagę na to, że Marine Le Pen, szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego, występuje teraz jako obrończyni równouprawnienia kobiet i mężczyzn, jako części kultury francuskiej, republikańskiej, a w takim sojuszu z tymi konserwatywnymi mężczyznami występuje część tych mężczyzn właśnie o pochodzeniu imigranckim z globalnego południa, którzy są wciąż przywiązani do takiej bardziej tradycyjnej roli i mężczyzn, i kobiet. I w tym sensie Leder z jednej strony mówi, że ta rewolucja już się dokonała, ale z drugiej pokazuje, że być może w naszym społeczeństwie też będą istnieć jakieś takie formy jeszcze oporu wobec tej zmiany. Ale tak z mocą podkreśla, że ta rewolucja równości, która się dokonała, jest czymś dla niego tak ważnym, że gotów jest walczyć o nią do upadłego.
Jeszcze wiele różnych aspektów w tym tekście jest poruszonych, ale to zachęcamy Państwa do lektury. Kolejny tekst to jest wywiad zatytułowany Mężczyznom są potrzebni inni mężczyźni. Jacek Masłowski w rozmowie z Iloną Klimek porusza też, początkowo się buntowałam przeciwko temu, co on mówi, ale jednak jakoś czytając przekonałam się, że w dużej części ma on rację, na przykład pisząc o tym, że jednak chłopcom wychowanym przez samotne matki bardzo brakuje tego wzorca męskiego i często później też w takich układach partnerskich, w małżeństwie zbyt mocno opierają się na partnerce, na przykład szukając w niej też kogoś w rodzaju matki.
To prawda, ja też trochę się opierałem temu wywiadowi.
Przynajmniej na początku, później jakoś już lepiej.
Jest to jakaś perspektywa taka terapeutyczna, taka skoncentrowana właśnie na relacjach męsko-męskich. I Masłowski mówi właśnie, że, no, że ci mali chłopcy potrzebują wzorcu wzorca męskości. I ja też tak trochę jeszcze tam dopytywałem siebie i, tą, i naszą redaktorkę, no ale dlaczego właściwie tym jakimś takim wzorcem życiowym nie może być osoba innej płci, to znaczy czy na przykład jakimś takim wzorcem w życiu codziennym nie może być dla chłopca jakaś nauczycielka, która jest inspirująca, albo dla dziewczynki jakiś nauczyciel, albo właśnie rodzic innej płci. No ale Masłowski mówi, że może być wzorcem we wszystkim, ale nie jak gdyby w tym przeżywaniu swojej płci i jakichś problemów związanych na przykład z relacjami damsko-męskimi, albo z pewnymi problemami związanymi z dojrzewaniem. I jakoś w takim bardziej ograniczonym wymiarze to wydaje mi się przekonujące. I pewnie nawet w takich rodzinach, gdzie ta samodzielna matka na przykład wychowuje dziecko, pewnie potrzebny jest też gdzieś ktoś w otoczeniu, nawet jak nie ojciec, to może jakiś przyjaciel, wujek czy dziadek, który też jakoś może być jakimś takim towarzyszem w doświadczeniu męskości dla syna takiej kobiety.
A tutaj się rodzi też pytanie, że ten ojciec niekoniecznie musi być odpowiedzialny i takim wzorem właśnie dla syna. Znaczy jest wzorem, ale czasami to może być zły przykład.
Więc w takim przypadku nawet jakieś odcięcie, prawda, od tego takiego patologicznego ojca jest potrzebne. Ale no, Masłowski szuka jakiegoś takiego sposobu chyba na pogłębienie takiej męskiej refleksji o tej roli w rodzinie. I to jest jakiś taki mocny głos za, no, za tym szukaniem jakiegoś nowego wzoru też ojcostwa. Takiego, którego może te poprzednie pokolenia nie zawsze miały w sytuacji, gdy ten ojciec był gdzieś tam zdystansowany, jakiś troszkę odcięty od tych spraw domowych, właśnie skupiony na takiej roli żywiciela rodziny. I w ten sposób jest to taki no, głos dla młodych mężczyzn zachęcający do takiego odnalezienia się w tej roli.
To też ciekawe tutaj, czytam w tej notce biograficznej, że Jacek Masłowski jest psychoterapeutą gestalt i MDR, filozof oraz coach biznesu, ale też współtwórca i prezes Fundacji Maskulinum. Specjalizuje się w problematyce współczesnych mężczyzn i zagadnieniu męskości. Nawet nie wiedziałam, że taka Fundacja Maskulinum istnieje.
Tak, tak, ale nie jest to Fundacja Patriarchat, która by właśnie szukała takiej drogi do utwierdzenia tradycyjnego patriarchalnego modelu męskości, tylko raczej skupiają się właśnie na tych zagadnieniach związanych z tworzeniem nowego modelu męskości. Bo fajnie pokazują to autorzy kolejnego tekstu, Michał Zabdyr-Jamrus i Andrzej Galbarczyk, bo pokazują, że mężczyźni też stają przed takimi ściśle zdrowotnymi, specyficznymi problemami.
Dlaczego mężczyźni, zwłaszcza w Polsce, żyją krócej i w gorszym zdrowiu od kobiet?
Właśnie.
Krucha płeć.
Mówiłem o tej luce płciowej w znaczeniu tego, że mężczyźni lepiej zarabiają niż kobiety, ale istnieje też luka płciowa, gdzie ta przewaga występuje w drugą stronę, to znaczy w pewnym sensie kobiety mają lepiej niż mężczyźni i widać to właśnie na takich statystykach jak długość życia. Tu autorzy podają, że mężczyźni w Polsce żyją średnio prawie 8 lat krócej niż kobiety, a w przypadku Unii Europejskiej ta luka wynosi 5,5 roku, czyli dodatkowo w Polsce są jakieś czynniki, które sprawiają, że mężczyźni żyją jeszcze krócej, więc widać, że nie są to tylko czynniki jakieś biologiczne związane właśnie z biologią męskiego organizmu, tylko są to też jakieś czynniki kulturowo-społeczne.
No ale tutaj też pojawia się ten problem, że po prostu mężczyźni nie dbają tak o zdrowie jak kobiety, że się nie badają, czy mają jakiś taki lęk, czy wstyd przed, nie wiem, pójściem do urologa na przykład.
Tak, właśnie autorzy z jednej strony piszą o pewnych elementach męskiej biologii, poczynając od malutkich chłopców, którzy często mają gorsze wyniki takie w badaniach po urodzeniu, poczynając od skali Abgar, po jakieś takie ryzyko nagłej śmierci łyżeczkowej, przez taki element jak testosteron, który miałby odpowiadać za większą liczbę agresywnych zachowań i takich niebezpiecznych i ryzykownych. I to łączy się na przykład ze skłonnością do brawurowej jazdy samochodem, czy na przykład do pewnych uzależnień, czy jakiejś agresji fizycznej, której czasami ofiarą padają oczywiście kobiety, ale też czasami mężczyźni. No ale jest też taki aspekt właśnie związany z pewnym wyobrażeniem kulturowym o mężczyźnie, który jak gdyby po prostu o siebie nie dba, bo to jest... On jakby...
Jest ponad to.
On jest ponad, tak. Właśnie,
mężczyźni
jest ponad
nie
to.
Wypada dbać o siebie, tak?
Tak, on powinien dbać może o innych ewentualnie, o sytuację finansową domu, ale własne zdrowie to nie jest jak gdyby priorytet na tej liście. No i
ale też często na przykład, nie wiem, boją się usłyszeć jakąś złą diagnozę. Czy że mają, nie wiem, raka.
Albo boją się iść do lekarza, który wykonuje jakieś takie intymniejsze badania, nie są do tego przyzwyczajeni. I wskazują na to, że nasi autorzy, że no, NFZ też prowadzi takie różne kampanie, które właśnie zachęcają mężczyzn w wieku plus 50 do tego, żeby zacząć się regularnie badać. I jedna z czytelniczek powiedziała nam, że właśnie po lekturze tego numeru kupiła swojemu tacie na urodziny właśnie jakiś taki pakiet specjalnych badań, żeby właśnie wziął się za siebie i jakoś tutaj widzieliśmy taki fajny efekt, jaki może mieć ten numer o męskości na taką bardzo praktyczną sprawę, jak właśnie regularne badanie się przez mężczyzn.
I też myślę, że takie zastanowienie się nad sobą i nad tym, że to niekoniecznie jest wstyd, tylko właśnie, że to taki pozytywny jest wzorzec. Nie wiem, można patrzeć na zachód, że jednak tam to już nie jest taki temat tabu. Badanie się.
No i to też jest kwestia no nie tylko myślenia o samym sobie, ale też myślenia chyba o ludziach, z którymi jesteśmy w relacji, gdzie nasza choroba czy przedwczesna śmierć na pewno będzie czymś, co ich dotknie, co też wpłynie na ich życie, więc jakaś taka odpowiedzialna męskość to też taka, która myśli o swoim własnym zdrowiu i o swojej własnej dobrej formie.
Jeszcze wracając do tego poprzedniego tekstu, Masłowski też pisze o tym, że patriarchat, który nam się kojarzy tak negatywnie, że też ma swoje pewne dobre strony, że to pojęcie patriarchatu też teraz w dzisiejszych czasach trochę uległo zmianie. Że czym innym jest patriarchat niż to, co sobie wyobrażamy, że to jest dominacja mężczyzn właśnie.
No mam takie poczucie, że słowo patriarchat też jest takie wieloznaczne i często próbujemy taką etykietą nazwać szereg różnych problemów. Oczywiście, jeżeli patriarchat oznacza jakąś nierówność mężczyzn i kobiet w zasadniczych sprawach, na przykład zawodowych, no to jest czymś szkodliwym, z czym chcemy walczyć. Ale Masłowski zwraca uwagę na to, że dalej w związkach kobiety wyrażają na przykład pewne życzenia, jakich mężczyzn oczekują i czasami te cechy jakoś można też wpisać w taki bardziej tradycyjny obraz męskości. Na przykład wspomina o tym, że kobiety oczekują odpowiedzialności i siły od mężczyzn i także często wzięcia inicjatywy w jakichś trudnych, kryzysowych sytuacjach. I pewnie później w praktyce życiowej jest różnie, to znaczy w kryzysowych sytuacjach i mężczyźni, i kobiety często przyjmują inicjatywę, ale chyba ten pożądany mężczyzna to nie jest też ktoś, kto rozkleja się po prostu, gdy dzieje się coś trudnego i okazuje się taki po prostu taki słaby i mękolący, to nie jest jakiś pożądany model partnera, więc znów wracamy do tej trudnej sztuki grania różnych melodii przez współczesnych mężczyzn, że to powinna być taka siła, która nie zamienia się nigdy w przemoc, a która właśnie łączy się z jakąś odwagą i taką zdolnością do działania w trudnych momentach.
Myślę, że takim dobrym tekstem, dobrze podsumowującym to, o czym była mowa, jest ten tekst literacki amerykańskiego autora Michaela Chabona, zatytułowany Przeciw kutasiarstwu. Autor jest ojcem czwórki dzieci i ma zarówno córki, jak i syna. I to w taki sposób praktyczny pisze o tym wszystkim, o czym mogliśmy wcześniej w taki teoretyczny sposób przeczytać.
Bardzo fajny tekścik.
Tak, bardzo. Tak. Bo tu widać, że to on pisze o sobie, o swoim doświadczeniu rzeczywiście.
Tak, taki trochę brzydkie słowo w tytule.
Ale tak chyba wiemy wszyscy, co ono oznacza.
Tak. Zresztą trudno było znaleźć
dobrze
lepsze
tłumaczone.
Jeszcze myśleliśmy o kutafoństwie, ale to jednak bardziej kutasiarstwo jest zawarte w tym angielskim słowie dickitude. I on właśnie poprzez takie scenki z życia swojej rodziny pokazuje, co to jak nie być kutasiarzem właśnie. I opisuje to przez pryzmat takiej historii, gdzie jego syn długo i wytrwale ignorował swoją koleżankę, która jakoś zabiegała o jego uwagę. I właśnie Chabon pokazuje, że było coś takiego kutasiarskiego w tym właśnie, jak ten syn z taką arogancją, z jakimś taką chęcią pokazania własnej władzy odrzuca zainteresowanie młodej dziewczyny wobec niego i że gdzieś za tym mogą płynąć jakieś przykre konsekwencje dla tej dziewczyny. I Chabon pisze też coś takiego, że trudno jak gdyby stworzyć jakiś taki zestaw cech tego człowieka, który nie jest kutasiarzem. To znaczy oczywiście on powinien być miły, uprzejmy, empatyczny, ale tak jakoś bardzo trzeźwo opisuje to, że właśnie przez lata małżeństwa uczył się takiej trudnej sztuki po prostu patrzenia na świat przez oczami swojej partnerki, swojej żony. I że chodzi o to po prostu, żeby spróbować na moment wejść w skórę i do głowy innej osoby, potraktować ją właśnie jako drugiego człowieka, takiego jak ja, który ma swoje aspiracje, ambicje, które nie są mniej ważne niż moje własne.
To druga żona w dodatku, bo z tą pierwszą też miał problemy, która była starsza od niego, to też podkreśla.
Tak, właśnie to ciekawe, to znaczy mówił, że się uczył się tej empatii, tego wmyślania się w jej świat, ale skończyło się to jednak mimo wszystko rozwodem. Ale wybrzmiewa też tam jakaś taka wdzięczność za te relacje z tego pierwszego związku, która go dużo nauczyła. I to brzmi jednocześnie tak prosto i rewolucyjnie, żeby mężczyźni traktowali kobiety po prostu jak równe istoty, których właśnie sprawy mają takie samo znaczenie jak ich własne. Więc to jest jakiś taki uniwersalny klucz do takiego uważnego bycia w relacjach międzyludzkich. Pewnie nie tylko dotyczy mężczyzn wobec kobiet, ale także innych takich bliskich relacji, także kobiet wobec mężczyzn.
Już zamykając ten temat, to taki tekst uzupełniający na końcu numeru Tajemnice prawdziwych mężczyzn. Filmoznawczyni Diana Dąbrowska pisze o filmie Psie pazury. I to jest też taki bardzo ciekawy przykład. Myślę, że większość z Państwa ten film widziała, bo on był i w kinach, i na platformie. To jest, mierzymy się tutaj z takim symbolem amerykańskiego kowboja, który początkowo wydaje się jako taki mężczyzna przemocowy wręcz, ale pod wpływem pewnego chłopca zmienia się i też odkrywamy jego przeszłość.
Właśnie na zakończenie każdego numeru staramy się jeszcze dobrać jakiś taki film, który gdzieś będzie nieoczywistym komentarzem do tematu miesiąca. I ten film jakoś nam się spodobał, bo dotyczy takiej ikonicznej figury męskości, jaką jest cowboy. To jest właściwie taki ten mężczyzna silny, nie okazujący emocji, gotowy do użycia przemocy. A jakoś w tym filmie Psie pazury zostaje tak zdekonstruowany i pokazane zostaje też jakaś podszewka tej silnej męskości, która właśnie nie zawsze jest tak silna, jak się wydaje.
też bardzo ciekawy, to już niekoniecznie z męskością związany, ale jakoś też do tego nawiązujący, jest tekst o Tajwanie, który wydaje się spośród krajów Azji takim krajem najbardziej liberalnym, gdzie jest prezydentka, gdzie są małżeństwa jednopłciowe, ale ta akcja Me Too pokazuje, że tam też sporo jest nierówności, nieprawidłowości pod tym względem.
Tak, i tutaj to ciekawe, właśnie widać też, jak globalna popkultura może wpływać na relacje damsko-męskie, bo tutaj takim przyczynkiem do tej akcji Me Too na Tajwanie był serial na Netflixie, który opowiadał właśnie o sytuacji molestowania seksualnego w czasie kampanii wyborczej, jak gdyby w takim teamie politycznym, gdzie polityk molestuje jedną ze swoich asystentek. I okazało się to znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości i tutaj też jak gdyby pojawił się później szereg takich głosów, że to jest też historia rzeczywista. I gdzieś ta właśnie globalna rewolucja równości znajduje swoje kolejne wcielenia. I w krajach Azji, tak jak pisze Aleksandra Woźniak-Marchewka, natrafiło to też na pewne takie kulturowe trudności związane właśnie w ogóle z trudnością w formułowaniu jakiejś krytyki wobec własnego przełożonego. Nie tylko dlatego, że jest to mężczyzna, ale także dlatego, że jest ktoś wyżej w hierarchii. Więc widać, jak ta globalna popkultura może jak gdyby realnie kształtować nasze postawy, także związane właśnie z równością kobiet i mężczyzn.
Dają do myślenia te teksty, ale już zamykając temat męskości w największym skrócie, w miesięczniku również ciekawy tekst o piractwie na przykład, o tym, dlaczego lewica przegrywa wybory, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bardzo ciekawy tekst Moniki Świerkosz o Frankensteinie, Mary Shelley. W takim właśnie ujęciu queerowo-feministycznym też między innymi odczytywany.
Tak, to jest tekst, który bardzo, bardzo lubię i bardzo go polecam. To jest takie spojrzenie na tą opowieść, którą wydaje się, że jakoś znamy z książek czy z filmów. Historia monstrum Frankensteina. I ona jest ciekawa na tylu poziomach, że aż trudno to wszystko opowiedzieć, bo po pierwsze to jest interesująca historia, jak ta powieść, w jakiej sytuacji się zrodziła, że stworzyła ją 18-latka Mary Shelley podczas takiej gry towarzyskiej, która odbyła się w 1816 roku z udziałem Lorda Byrona i kilku innych luminarzy angielskiej kultury, który właśnie nad Jeziorem Genewskim w czasie przedłużonego pobytu, gdy na zewnątrz padał deszcz, też w jakichś dziwnych okolicznościach takiej katastrofy atmosferycznej, która się dokonała.
Bo pod wpływem wybuchu wulkanu.
Tak, to był taki dziwny rok, 1816.
Rok bez lata.
Rok bez lata, gdy padał śnieg w czerwcu, albo takie były przyciągające się opady deszczu.
A no, wszystko ten spowijał właśnie ten taki dym, szary dym od tego wulkanu.
I właśnie w takich okolicznościach zebrani ci twórcy...
Dym, mgła, takie rzeczywiście bardzo gotyckie okoliczności.
Więc stąd pewnie pojawiał się w czasie tego spotkania pomysł, żeby stworzyć opowieść grozy. No i właśnie ta młodziutka, jeszcze nawet nie pisarka, bo to była jej pierwsza powieść, partnerka też słynnego poety Percy'ego Shelley, proponuje właśnie historię o stworzeniu przez szalonego naukowca Frankensteina człowieka z martwych części ciała. I ta historia staje się czymś w rodzaju takiego nowoczesnego mitu XIX i XX wieku, którą można czytać w bardzo wielu różnych kluczach. Bo Monika Świerkosz z jednej strony odwołuje się do takiej nowej, bardzo ciekawej książki wydanej przez Copernicus Center Press Przepis na potwora, gdzie autorka Catherine Harkup pokazuje, jak wiele różnych elementów tej rodzącej się nowoczesnej nauki zostaje tam zaprzęgnięte do tej historii o Frankensteinie, więc tam jakieś odkrycia związane z biofizyką, z jakieś eksperymenty właśnie ożywiania materii, które prowadził Erasmus Darwin, który uważał, że właśnie surowe mięso pozostawione przez dłuższy okres na powietrzu nagle jak gdyby dokonuje się tam jakieś samorództwo, bo jeszcze nie znał takich mechanizmów rozkładów w taki adekwatny sposób. Więc jest to historia gdzieś początków nowoczesnej nauki. Jest to historia też o jakimś tle biograficznym, bo Mary Shelley doświadczyła śmierci bardzo wielu bliskich osób, śmierci swoich dzieci, później swojego męża, więc jakieś takie marzenie o podniesieniu kogoś z martwych, to jest też jakieś może marzenie takie jej własne. Czym jest ten potwór Frankensteina? Tutaj pojawia się na przykład interpretacja polityczna, że to jest też czas rewolucji francuskiej. Może to jest ten proletariat, który, czy jakby rewolucja, która miała prowadzić do emancypacji, a potem zwraca się przeciwko samym rewolucjonistom, którzy giną w toku tej rewolucji. Może jest to też historia taka psychoanalityczna o buncie syna, czyli tego monstrum wobec ojca, twórcy, czyli Frankensteina. Żongluje po prostu tymi interpretacjami Monika Świerkosz, ale pokazuje, jak ten klasyk literatury, nazywany pierwszą powieścią science fiction, jest po prostu bogaty i domaga się takiej ponownej lektury.
Wiele jeszcze bardzo ciekawych tekstów. Wojciech Bonowicz pisze o wierszu Kariny Caban, poetki związanej zresztą z wydawnictwem Znak Mała Czarna. Też zachęcam Państwa do zwrócenia uwagi na tę poetkę. Wśród autorów też Tadeusz Sławek, między innymi recenzje książkowe, tekst o piratach.
Jeszcze taki przyjemny tekst o przyjemnej literaturze, czyli o cozy crime stories, czyli o czymś, co można nazwać literaturą kocykową, o takich kryminałach, które nie są mroczne i brutalne, ale trochę w duchu Agaty Christie albo Joanny Chmielewskiej, są pogodne, gdzieś tam dokonuje się jakaś zbrodnia, ale samo jej odkrywanie to często jakaś taka przyjazna, awanturnicza przygoda i Anna Marchewka pisze o różnych reprezentantkach przede wszystkim, bo to są kobiety tego typu literatury, takich jak Katarzyna Gacek, czy Małgorzata Kursa, czy Maryla Szymiczkowa, czyli właściwie Jacek Denel i Piotr Tarczyński, którzy stworzyli postać sympatycznej profesorowej Szczupaczyńskiej, która w Krakowie różnego typu śledztwa prowadzi. I nie jest to do końca taka poważna i albo jakaś brutalna literatura kryminalna.
Pocieszki ten tekst jest zatytułowany, także proszę pocieszać się w te zimowe, styczniowe wieczory. Też nie tylko z takimi kryminałami, ale też z tym styczniowym znakiem. Daj chłopaka, takiego chłopaka. Michał Jędrzejek, redaktor miesięcznika Znak, był dzisiaj naszym gościem. Styczniowy numer polecamy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.